Okej, słuchajcie, chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów na temat, taki interesujący, taki temat ciekawy. Jak już miałem to kazanie i miałem już w głowie to wszystko, po prostu ten wielki pomysł, tą wielką ideę, to tak sobie pomyślałem, że to, co chcę powiedzieć dzisiaj, można by porównać do pewnej dyscypliny sportowej. Podnoszenie ciężarów. Oczywiście zdajecie sobie sprawę, patrzycie na mnie, że to jest dla mnie dyscyplina sportowa teoretyczna, tak? Tak? Ale jak oglądamy podnoszenie ciężarów i patrzymy w nasz ten telewizorek, to widzimy dwa rodzaje ludzi. Widzimy tego ziomka, który tam moczy ręce w tej, nie wiem co, mąka ziemniaczana jest, czy coś, nie? Tam pręży się. Przygotowuje się, to jest pierwszy rodzaj ludzi, który widzisz w tej dyscyplinie. Jest drugi rodzaj ludzi, to są ci ziomkowie tam z boku i oni te koła kolejowe tam dokładają po prostu na gryf, przykręcają. Tak? A więc jeden ziomuś dźwiga, a inni dokładają. Więc myślę, że to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, można byłoby śmiało porównać do podnoszenia ciężarów. Okej. Okay. Dotarło do mnie ostatnio z całą mocą, dlaczego Kościół może być, a nie musi być, ale ma potencjał, aby nie być takim prostym miejscem dla współistnienia dla siebie ze sobą ludzi. Kościół, otóż generalnie jest tak, że jako ludzie lubimy się skupiać wokół jakby pewnych idei, takich tematów życiowych, które nas łączą, tak? Zbieramy się wokół takich kółek zainteresowań różnych, tak? Zumba, wędkarstwo, a to jest takie smutne kółko zainteresowań, albo działka, nie wiem co tam, samochody, motocykle, albo, muszę się przebić dzisiaj z przekazem, albo zbieramy się wiekowo, tak? Zbieramy się wiekowo wokół jakby pewnych tematów. Zbieramy się wokół, mamy młode mamy, te ich wózki teraz takie wybajeżone z GPS-em, światłami mijania i tak dalej, razem chodzą na spacery, albo Uniwersytet Trzeciego Wieku, też razem, jakieś rowerki i tak dalej. Zbieramy się wokół różnych tematów, które są dla nas wspólne i ludzie gromadzą się wokół też swoich doświadczeń, tak? Budujemy dom, to szukamy sobie jakiegoś forum na Facebooku, tam wymieniamy się informacjami, nasze dzieci są w jednej szkole i tak dalej, i tak dalej. A Kościół jest bardzo różny. Tutaj jakbyście popatrzyli, to są cztery generacje. To są cztery generacje, cztery wiekowo różne rzeczy, nie? Wykształcenie, mamy cały przekrój, tak? Mamy cały przekrój, doświadczenie życiowe, zawodowe, to są różnice, które mają w nas które mają potencjał, aby rozsadzić to wszystko. I tak naprawdę łączy nas jedno, a właściwie jeden. Tak? Jesteśmy zebrani wokół osoby Jezusa Chrystusa. Super, że powiedzieliście amen, czuję się już zachęcony, żeby iść dalej. A jeśli o tym jeśli przestaniemy o tym pamiętać, jeśli o tym zapomnimy, jeśli to wyjdzie z prawdziwego celu tak naprawdę, jeśli to wyjdzie z prawdziwego powodu, dla którego jesteśmy razem, to okaże się, że mamy różne gusta muzyczne, za ciepło, za zimno, perkusja za cicho, za głośno i to jest potencjalny materiał wybuchowy dla nas wszystkich. Tak? I dzisiaj chciałbym o tym mówić, co łączy, co dzieli i to wiecie, to nie dotyczy tylko kościoła, ale to dotyczy życia, może dotyczyć rodziny, twoich kolegów w pracy, miejsca, w którym jesteś. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli list do Rzymian, 14 rozdział od 1 do 19. Jest to dla mnie chyba historyczne wydarzenie, ponieważ, jeżeli sobie przypominam, nigdy w życiu nie powiedziałem kazania na ten temat. I tam czytamy apostoła Pawła, który pisze tak. A słabego w wierze, albo inne przykłady mówią słabego do tej pory w wierze, albo osobę będącą krótko w wierze, tak? Ale czytajmy, a słabego wierzy przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Na razie jest o diecie. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a niech je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swego należy? Ostoi się jednak, bo pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla pana przestrzega. Kto je, dla pana je, dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy dla Pana, jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc niech każdy z nas samego się, tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem, jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niż dzieła Bożego. Dalej zostawimy. W tym, co czytałem, bardzo ważne były znaki przystankowe. Postawione odpowiednio przecinki. Pewnie bym się nie pomylił bardzo, gdybym zdobył się na takie stwierdzenie, że każdemu z nas wydaje się, że mój styl życia jest najbardziej odpowiedni. Prawdopodobnie każdy z nas myśli tak sobie, że to jak ja żyję, to jak myślę, jak postępuję, to moje rozumienie świata, moje postępowanie jest najbardziej właściwe, jest najrozsądniejsze. Bo kiedy przyglądam się ludziom, to bardzo często pojawia się w mojej głowie pytanie, jak tak można żyć? Jak tak można myśleć? Jak tak można postępować? Jak można przyjmować takie założenia życiowe? Jak tak można zachowywać się w pracy? Jak można pozwolić swoim dzieciom na takie zachowanie? Jak można tak dzieci wychowywać? Dlaczego tak postępujesz? To jest... Później sobie myślę, nigdy bym tak nie zrobił, nigdy bym tak nie postępował z pieniędzmi, właśnie nigdy bym tak nie wychował swoich dzieci. Bardzo trudno jest mi czasami w takich sytuacjach zaakceptować zachowanie, sposób myślenia innych ludzi. I w takiej mojej postawie kryje się bardzo duże niebezpieczeństwo. Ta moja postawa takiego właśnie jakby zdziwienia i braku akceptacji dla innych niesie pewne niebezpieczeństwo. Tomek Żółtko w tej swojej jednej piosence zaśpiewał taką, napisał tak, najpierw takie słowa, a później zaśpiewał: głupcy myślą, że ich życie miarą jest. Otóż sobie myślę, że czasami jestem głupcem. Bo zdarza mi się właśnie przykładać swoją miarę do życia innych ludzi. Tak? Zdarza mi się mierzyć innych ludzi swoją miarą. I kiedy wracam dzisiaj do tego fragmentu, a właściwie do pierwszego kościoła, jaki funkcjonował, tak? Bo ten list do Rzymian w istocie rzeczy jest odzwierciedleniem pewnych realiów życiowych. I kiedy zdobędę się na wysiłek intelektualny i pochylę nad tym i zastanowię, to dociera do mnie z siłą pędzącego pociągu przekonanie, że pierwszy kościół był po prostu jakimś kosmicznym galimatiasem. Ponieważ my dzisiaj tutaj wszyscy jesteśmy w miarę jednokulturowi, jesteśmy mówiący tym samym językiem, a nie ma między nami jakichś kolosalnych różnic majątkowych i wszelkich innych. A kiedy przyjrzymy się pierwszemu kościołowi, a szczególnie temu w Rzymie, do którego był zaadresowany ten list, to odnajdujemy tam, posłuchajcie, to jest niezwykłe, odnajdujemy tam rzymskich senatorów i ludzi z dworu cesarza. Współczesnym językiem powiedzielibyśmy, że odnajdujemy polityków i ministrów. Odnajdujemy w tym pierwszym kościele plebs, czyli takich najbiedniejszych mieszkańców miasta, i odnajdujemy niewolników, którzy nawet nie mogą powiedzieć, że należą sami do siebie. Odnajdujemy ludzi nie jednej kultury, ale odnajdujemy Rzymian mówiących po łacinie i przestrzegających swoich świętych jakichś założeń społecznych. Odnajdujemy Greków, którzy się różnią od nich kolosalnie. Odnajdujemy Żydów, którzy powinni nimi gardzić. I odnajdujemy wszystkie narodowości Cesarstwa Rzymskiego. Tych ludzi różni wszystko. Tych ludzi różni wszystko. Różni ich wykształcenie. Niektórzy są po Akademii Greckiej, niektórzy są po słynnych szkołach rzymskich. Zamożność, pozycja społeczna. Ludzie na co dzień posługują się różnymi językami. Łaciną, greką, hebrajskim, innymi językami. Widzicie ten bałagan, ten galimatias, to zamieszanie? Nie mają wspólnych kółek zainteresowań. Nie mają wspólnych mianowników jakichś, które by ich łączyły. Inaczej wychowują swoje dzieci, inaczej je kształcą. Jest ich inna kultura, inne zwyczaje żywieniowe, o których tutaj czytaliśmy. Bo Paweł się, tam jest bardzo dużo o diecie. Tak? Jeden przestrzega świąt, jakie są dla Żydów, jeden takie i tak dalej. Wiecie, to jest potencjalne miejsce do podziału, do pęknięcia. I tak naprawdę jedynym wspólnym mianownikiem dla nich jest Jezus Chrystus. Jedynym wspólnym mianownikiem, jedyną sprawą, która łączy, to jest krzyż Jezusa Chrystusa. Wiecie, w takim środowisku jak tam, bardzo łatwo, naprawdę bardzo łatwo, i widzimy to przez cały Nowy Testament, to się przewija początkowo w Jerozolimie, później w Antiochii, grecki styl życia, żydowski styl życia. I w takim środowisku bardzo łatwo jest próbować narzucać innym swoje oczekiwania, narzucać innym swoje przekonania odnośnie zwyczajów, diety, sposobu życia, tak? A wiecie, taki bardzo popularny mem w internecie, to jest mem mówiący o tym, że nie będziesz mi mówił, jak mam, tak? Buntuje się w nas coś. Kiedy ktoś próbuje nas układać na swoją modłę, formatować, wkładać do swojej szuflady. I Paweł tak naprawdę w tym wszystkim, co czytaliśmy tam, on stara się powiedzieć do jednych i drugich, tak? Stara się powiedzieć, nie nakładajcie zbyt wielkich ciężarów na początkujących wierze. I to nakładanie oczekiwań, na moich oczekiwań, oczywiście są Boże oczekiwania względem nas. Są Boże oczekiwania względem nas, abyśmy byli uczniami Jezusa, abyśmy wypełniali przykazania, tak? Abyśmy przestrzegali tych przykazań. To są święte rzeczy. Za tym powinniśmy iść. Ale Paweł mówi o tym, żeby nie nakładać zbyt wielkich ciężarów na tych, którzy są początkujący w wierze. I ja to zauważałem w przeszłości. Próbuję, powiem szczerze, walczyć z tym w sobie samym. Próbuję z tym walczyć, bo to, wiecie, to jest, to się odradza. To jest jak łupież. Okej, kto ma problemy z łupieżem? Dobra, nie podnoście ręki. Dobra. Poszliśmy za daleko. Okej. Wiesz, jak masz z tym problem i wystarczy, że na 2 miesiące zmienisz szampon niewłaściwy, to do ciebie wróci. I ta postawa nakładania oczekiwań na innych ludzi, ona gdzieś tam w tej naszej starej naturze, takiej cielesnej, jest. Mówię o takim, takiej postawie duchowego IPN-u, który jest w nas i który jest gotów, kiedy tylko spuścimy go ze smyczy, aby patrzeć na innych ludzi i wytykać im ich słabości, aby grzebać w cudzych życiorysach, aby patrzeć na to, komu się potknęła noga, aby koncentrować się na słabości mojego brata. Ale Paweł mówi o tym, że mój brat nie jest moim sługą, tylko on ma innego pana i służy innemu panu. I Paweł mówi do mnie, żebym nie oceniał go, nawet jak ten mój brat leży na łopatkach, ponieważ jego pan ma moc go podnieść. Jego pan ma moc go podnieść. I ja widzę sobie w tą tendencję, żeby zapomnieć o tym, aby koncentrować się, aby wiecie, w przeszłości to wielokrotnie działo się tak, że gdzieś w mojej głowie, czasami tego nie komunikowałem, a czasami wprost przeciwnie, mówiłem wprost, przypisywałem ludziom bardzo wysokie oczekiwania do spełnienia. I później irytowało mnie, denerwowało to, kiedy nie to się nie realizowało, nie spełniali moich oczekiwań. Byłem poirytowany tym, jak żyją i tym, że nie spełniają moich oczekiwań. To mnie denerwowało. Tak? Ale później właśnie Słowo Boże to gdzieś uwolniło mnie. Tak? To przyszedł do mojego życia Duch Święty, tak wyraźnie mi powiedział, słuchaj, to ty im służysz, a nie oni są twoimi sługami. Tak? Oni służą Ojcu w niebie. I w ostateczności to nie ty masz ich rozliczać. I bardzo mocno miałem przekonanie, żebym tym słowem się z wami dzielić, żeby mówić o tym, ponieważ wydaje mi się, że ciągle gdzieś bardzo łatwo przychodzi nam komunikowanie naszych wygórowanych oczekiwań względem innych, a w szczególności wobec osób, które są młode w wierze. Tak? Bardzo łatwo przychodzi nam zawieszenie tej poprzeczki, której oni nie są w stanie przeskoczyć, nie są w stanie strącić, tak? I powiedziałbym, że jeśli tak funkcjonujemy, to nasza rola sprowadza się nie do tego ziomka, który właśnie tam w tej mące pszennej czy ziemniaczanej zanurza swoje ręce, za chwilę będzie rwało na klatę 200, ale jesteśmy wtedy tymi, którzy temu człowiekowi, który ma to podnieść, stoją z boku i dokładamy te jeszcze dwa koła kolejowe, albo jeszcze trzy, a niech to szarpnie, zobaczymy, czy sobie da radę. I wydaje mi się, że to nie jest nasze powołanie, że nie do tego nas Bóg powołał, nie do tego nas Bóg przeznaczył. Pewnego razu Jezus powiedział takie słowa, to jest w Łukasza 11:46, i oczywiście Jezus je kieruje do takiej specyficznej grupy ludzi i mówi tam, i wam zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Nie daj Boże, żebyśmy to byli my. Nie daj Boże, żebyś to był ty. Niech nas Bóg zachowa od takiej życiowej postawy. Od postawy człowieka, który komuś, kto jest w dołku, kto ma problemy, który częstokroć sam po prostu brzydzi się swoim życiem, mówi, co ma robić i dokłada mu i pokazuje, że nie jest w stanie tego zrobić. Posłuchaj, to nie jest twoje powołanie. To nie jest Boży zamiar dla ciebie. Tak? Być może wydaje ci się, że to jest święte, że to jest dobre po prostu pokazywać ludziom paluchem, właśnie w czym nawalają, że jeszcze palą papierosy, że jeszcze coś tam robią. Naprawdę nadmierne oczekiwania wobec ludzi, którzy rozpoczynają swoją podróż z Panem Bogiem, zabijają w nich wszelką łaskę z nieba, zabijają w nich chęć pójścia za Bogiem. To jest dla mnie taki duchowy IPN, który po prostu grzebie w twoich aktach, aby cię pogrzebać, tak? I mówi, co jest złe. I to, co mówi, jest prawdziwe, tak? Bo te rzeczy, one są prawdziwe. Tylko takie poczynanie ma odwrotny skutek do tego, czego Bóg do nas chce. Bóg chce, żebyśmy byli pośrednikami łaski, tak? Prawo przyszło przez Mojżesza, a przez Jezusa Chrystusa została objawiona łaska. Jesteśmy sługami łaski. Miłości, łaski, a nie litery, która zabija. Taka postawa to jest trochę postawa, okej, dziewczyny, możecie się na mnie obrazić. To jest trochę taka postawa takiej żony, która mówi do męża, umyj łazienkę. Potem przychodzi, patrzy na to i mówi tak. I tak wiedziałam, że nie zrobisz tego jak trzeba. Żeby nie było, że to jest przykład z mojego życia rodzinnego. Nie mówię, że jest i nie mówię, że nie jest. To jest taka postawa właśnie. To tak, to jest kolejny żenujący przykład życia pastora, niech będzie. To jest taka postawa właśnie. I tak wiedziałem, że nie dasz rady, nie? Niech nas Bóg szczerze, żebyśmy poszli w tym kierunku. To nie jest coś, co Bóg dla nas zamierzył. My jesteśmy powołani, żeby mówić ludziom, że są dziećmi Bożymi, że Bóg ich kocha, że błogosławieństwo i łaska czekają na nich, jeśli pójdą za Bogiem, że Bóg da im wzrost, że pokonają z Bogiem każdy problem, każdą wadę są w stanie zwalczyć, są w stanie naprawić swoje małżeństwo, są w stanie być lepszymi pracownikami. Ja wierzę, że to jest coś, do czego, co my powinniśmy robić względem naszych przyjaciół, naszych bliskich, wobec ludzi, którzy tutaj są, nawet jak są długo. Jest nas tendencja, żeby zakładać takie filtry na siebie, że tutaj jestem święty, tu w tym miejscu. A wiecie, czasami się zmagamy przez lata z czymś, zanim Bóg nam to zabierze. Tak? Nie bądź tym, który dokłada ciężary. Nie bądź tym, który dokłada te dodatkowe ciężary. Tak? Ponieważ ludzie, którzy to będą chcieli podnieść, może się okazać, że to może ich zgnieść. Że to może zgnieść ich życie. Chociaż tak szczerze mówiąc, to oczekiwania stawiane, oczekiwania innych osób, którzy nam stawiają coś, to jest dobre. To jest, właśnie chcę powiedzieć też, że jeśli ktoś ma wobec siebie oczekiwania, to jest tak naprawdę dobre, to jest dla twojego dobra. Jako pastor uwielbiam współpracować z ludźmi, którzy postanawiają się w życiu rozwijać. I nie ma dla mnie znaczenia, w którym miejscu startują. Tak? Nie ma znaczenia, gdzie są, co wiedzą o Bogu, co wiedzą o Biblii, jaki jest ich charakter. To totalnie nie ma znaczenia. Szczególnie cenne jest widzieć w ludziach taką postawę, tak, chcę poszerzać swoją relację z Bogiem, chcę budować mocniejszą relację z Bogiem. Nie umiem prowadzić grupy, ale przygotuję się. Usiądę, otworzę Biblię, popracuję nad tym. Tak, chcę pomnażać swoje poznanie, chcę pracować nad swoim charakterem. Tak, dzisiaj jestem wybuchowym furiatem, dzisiaj po prostu gonią mnie furie i jestem nerwusem, ale chcę się zmienić. Kocham takie postawy. Nie ma znaczenia, gdzie startujesz. Ważne jest, żebyś chciał. Tak? Ja kocham zachęcać do tego ludzi, a jeszcze wspanialszą rzeczą jest widzieć zmianę. Widzieć zmianę. Tak? Gotowość do tego, żeby się poddawać. Jeśli ktoś stawia ci oczekiwania, to nie irytuj się tym. To jest dobre dla ciebie. Tak? Ostatnio Onet opublikował takie ciekawe badania. Oni to zrobili w takiej formie dość przystępnej. Ja nie pamiętam, który, ale jeden z amerykańskich, Amerykanie robią najdziwniejsze badania na świecie po prostu, ale jeden z amerykańskich uniwersytetów zrobił badania dotyczące postawy, nie wiem czemu, ale matek. Dotyczące postawek matek i wpływu na dzieci. I oczywistym było to, że matki, które miały taką postawę dość restrykcyjną, czyli stawiające wymagania dzieciom, nie były przez te dzieci tak bardzo lubiane, tak, w tym okresie. Matki, które nie były tak bardzo uwielbiane przez te dzieci, tak. Ale to było ciekawe, posłuchajcie. Te dzieci, które miały matki, które wymagały od nich, żeby rano słały łóżko, żeby utrzymywały porządek w pokoju. Matki, które wymagały od swoich dzieci wypełniania drobnych obowiązków domowych oraz systematycznego odrabiania lekcji. To jest ciekawe, bo te dzieciaki w zdecydowanej większości skutecznie kończyły college. Udawało im się dotrwać do końca nauki. Te dzieciaki, które miały takie matki, znajdowały satysfakcjonującą pracę oraz dawały sobie lepiej radę w życiu z problemami. A więc to, co było takie uciążliwe w tej młodości, później procentowało pewną postawą życiową. I amen, ja wiem komu się to podoba. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. W wieku tam 20 kilku lat te dzieciaki, to już tacy młodzi dorośli, oni bardzo często mówili, wtedy mi się to nie podobało, ale dzisiaj bardzo doceniam to, że moja mama miała względem mnie taką postawę. Ciekawe, że nie było takich badań względem ojców, ale takie były te badania. A więc może się uśmiechnąć do mamy, tak, śmiało. A więc jeżeli masz wokół siebie, posłuchaj, jeżeli masz wokół siebie osobę, która być może w kościele ma względem ciebie jakieś oczekiwania, proponuje ci coś i mówi, spróbuj pierwszy raz poprowadzić spotkanie grupy domowej, albo spróbuj przygotować coś na spotkanie młodzieżowe, albo pastor mówi ci, chodź ze mną na spotkanie do więzienia, albo cokolwiek, coś, co jest dla ciebie nowe, to nie poddawaj się, nawet jeżeli się tego boisz, tylko spróbuj to zrobić, bo być może to cię rozwinie. Tak? Bo to będzie dla ciebie korzystne, to będzie dla ciebie dobre. Oczywiście potrafimy być zranieni nadmiernymi oczekiwaniami wobec nas. Potrafimy? Potrafimy, tak? Potrafimy się obrazić o byle co? Potrafimy się oderwać od tych ludzi? Wiecie, takie sytuacje mogą mieć mega destruktywny, mega negatywny wpływ na całe życie, tak? Potrafimy z byle powodu zerwać relacje, właśnie potrafimy być zranieni. Bardzo często wynika to chcesz też powiedzieć, nie? Że my demonizujemy motywację innych osób. Przypisujemy im, pomnażamy to, być może tam było coś złego, ale mnożymy to razy 10 albo razy 100 i w naszej głowie ta osoba jawi się jako potwór, jawi się jako jakieś monstrum, tak? Potrafimy zerwać relacje. Ja mam takie sytuacje u siebie w rodzinie, gdzie z powodu małych rzeczy zostały zerwane relacje między najbliższą rodziną i członkowie mojej rodziny nie rozmawiają ze sobą od 10 lat w ogóle, tak? Z powodu przypisywanych właśnie motywacji. Czytam w tej chwili, pochwaliłem się o tym na Facebooku, książkę takiego zapomnianego francuskiego pisarza, to jest noblista, nazywa się François Mauriac i to nie jest ukłon w stronę Juliena, to nie on mnie zachęcił. I czytam jego książkę pod uroczym tytułem Kłębowisko żmij. Taki zachęcający tytuł to jest tej książki. Główny bohater, teraz uwaga, spoilery lecą. Główny bohater tej książki to Ludwik, bajecznie bogaty starzec, były wyśmienity adwokat, który zgromadził kolosalną fortunę i 40 lat wcześniej obraził się na swoją żonę z powodu jednego zdania. Wiem, że się uśmiechacie, ale to jest bardzo bogate tło takie psychologiczne. I z powodu jednego zdania, które ona wypowiedziała, ci ludzie przeżyli życie nie ze sobą, ale obok siebie. Mieszkając pod jednym dachem, prowadząc życie obok. Zamknął się w sobie po tym, jak go uraziła i nigdy już nie był wobec niej otwarty i nigdy nie był wobec niej szczery. I to zranienie przeniósł potem na swoje dzieci. Książka jest pisana oczami właśnie umierającego już niemal starca i tą całą swoją jakby niechęć do dzieci skanalizował w taki sposób, że przed dorosłymi dziećmi ukrywa swój kolosalny majątek i postanawia, że jego dzieci nigdy nie dostaną tych pieniędzy. Straszne, prawda? Uważał przez całe swoje życie, że żona jest dla niego chłodna, nie kocha go i nastawia dzieci przeciwko niemu i spiskuje z tymi dziećmi tylko po to, żeby pozbawić go tych pieniędzy. Z powodu tego zranienia nigdy nie był dobrym mężem, nigdy nie był dobrym ojcem, nie był kimś kochającym i uważał, że jego rodzina to jest to właśnie tytułowe kłębowisko żmij. Nomen omen, Władysław Jagiełło to samo uważał o swojej rodzinie na Litwie. I nie nazywał swojej rodziny inaczej właśnie niż kłębowisko żmij. Ale wracając do naszego Ludwika, to on sobie założył taki plan, że jeśli umrze pierwszy, to tego bardzo żałował, że nie będzie mógł zobaczyć min swoich bliskich, kiedy otworzą testament. Ponieważ po to, żeby zrobić im na złość, postanowił zapisać ten cały swój kolosalny majątek, ziemię, lasy, które posiadał, akcje, postanowił zapisać na jakiś cel charytatywny. Bardzo go bolało, że nie będzie mógł po śmierci tego oglądać, po prostu tego bólu, który im zada. Ale dzieje się inaczej. Dzieje się inaczej w tej książce. Jako pierwsza umiera jego żona. I on odnajduje pamiętnik, który ona pisała przez całe życie. I zaczyna czytać ten pamiętnik i odkrywa w tym pamiętniku obraz, który jest totalnie sprzeczny z tym, co on widzi. Czyta jej wspomnienia i czyta, że ta żona zawsze go kochała, pomimo jego chłodu. Jej miłość nigdy nie wygasła. Nie rozumiała swojego męża, ale zawsze go kochała. Co więcej, zawsze była po jego stronie. On miał taki obraz, że żona spiskuje z dziećmi, jak go po prostu, jak tą kasę zagarnąć. A z pamiętnika dowiaduje się, że ta żona zawsze starała się bronić jego imienia przed dziećmi, które były rozczarowane postawą swojego ojca. A teraz ona odeszła i jest za późno, żeby cokolwiek naprawić. I Ludwik zdaje sobie sprawę, że kłębowisko żmij to nie jest jego rodzina, ale kłębowisko żmij jest w jego głowie. Że to kłębowisko żmij to są jego wyobrażenia. Wiem, że wielu z was zabrałem przyjemność czytania tej książki. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że bardzo często nasze wyobrażenia i motywacje, które jesteśmy gotowi przypisać innym ludziom, są zgoła odmienne od stanu rzeczywistego. Bardzo często, to u chrześcijan to się przede wszystkim manifestuje w internecie poprzez to, kogo uważamy za bezbożników spośród nas samych, a kto nie. Tak, że jesteśmy gotowi pewnym kościołom przypisać albo tradycjonalizm i skostnienie i brak miłości do Pana Boga, albo już są tak bardzo nowocześni po prostu, że już o Panu Bogu zapomnieli, ten kościół to w ogóle dyskoteka i tam Pana Jezusa nie kochają. Tak? A później, gdybyśmy się tam przypadkowo znaleźli pośród tych ludzi, porozmawiali z nimi, to okazuje się, no rzeczywiście są tak różni ode mnie, ale oni tak bardzo kochają Jezusa Chrystusa. Śpiewają stare piosenki albo nowe, świecą im światło albo nie świecą, są krzesła albo ławki, ale w głębi serca kochają Jezusa. Ja już jestem na tym etapie, że mi smakuje wszystko z ludźmi, którzy kochają Boga. I mogę śpiewać z Pielgrzyma i z Rzutnika i wszystko. Po prostu kocham być z moimi braćmi i siostrami. I wiecie, tak oddalenie, nieznajomość sytuacji wprowadza nas w błąd. Jest takie zdanie, o którym kiedyś mówiłem, a pozwolę sobie zacytować siebie samego. To już poziom pychy jest kosmiczny, nie? Ale posłuchajcie. Izolacja rodzi iluzję. Izolacja rodzi iluzję. Jeśli kogoś nie znasz, nie wiesz, to nie gadaj. Jeśli kogoś nie znasz, nie wiesz, to nie gadaj. Ja mam zbolałe serce, kiedy widzę, jak się szkaluje pastorów i posądza ich o straszne rzeczy, w internecie jest najłatwiej, o bezbożność, o różne rzeczy, a ja znam tych ludzi. I wiem, ile ich to kosztuje, ile cierpienia znoszą. Sobie pomyślę, że gdyby mnie to dotknęło, a ja wbrew pozorom jestem takiej kruchej odporności psychicznej, to nie wiem, jak bym zareagował. A więc nie bądźmy ludźmi, którzy dokładają innych ciężarów. Tak? Nie bądźmy tymi. Sami wiemy, jak często trudno jest nam wyszarpać po prostu to, co jest przed nami. Jak sobie bardzo cenimy, kiedy wtedy w naszym życiu Bóg postawi kogoś, kto nam pomoże podnieść te nasze 180 na klatę duchową. Tak? A dla mnie to tam powiedzmy 35 to już jest. Tak? Bądźmy tymi, którzy pomagają, nie tymi, którzy osądzają. I dlaczego? Bo wierzę, że tego chce od nas Bóg. Wierzę, mamy być naśladowcami Boga, czyż nie? Psalm 68, wiersz 20 mówi takie słowa. Błogosławiony niech będzie Pan, codziennie dźwiga ciężary nasze, Bóg, zbawienie nasze. Bóg jest tym, który dźwiga nasze ciężary razem z nami. A my, jako naśladowcy, mamy robić to samo z innymi. Wiecie, ja bardzo lubię współczesność. Lubię współczesną kulturę. Nie wstydzę się, przeglądam Quake'a. Lubię być z tymi współczesnymi sprawami na topie, ale jest coś, co we współczesnej kulturze młodzieżowej doprowadza mnie do szału. Jest coś, co we współczesnej kulturze młodzieżowej doprowadza mnie do wrzenia. Jestem wtedy po prostu jak rozgrzany do białości metal, co mi irytuje, tak zwana beka. Wydrwiwanie ludzi, wyśmiewanie, totalna krytyka. I to jest, chyba będzie zaadresowane teraz do młodszej generacji. Wiem, żyjecie w takiej przestrzeni, w takiej kulturze dzisiaj, ale jest to coś w moich oczach totalnie przeciwko Bogu. Jeśli przyłączasz się do innych albo inicjujesz to, powinieneś z tego pokutować. To jest coś, co jest w Bożych oczach obrzydliwe, ponieważ Bóg jest zawsze ze słabymi i złamanymi. I coś wam jeszcze powiem. Jak macie tam kilkanaście lat, to najczęściej macie problem w ogóle ze swoją tożsamością, z niską samooceną, źle myślicie o sobie, nisko się oceniacie, boicie się pójść do nowego miejsca i zabrać głos, bo boicie się, że będziecie wyśmiani. Taka jest prawda o życiu, kiedy się ma kilkanaście lat, tam 20. Nigdy tego nie rób. Nigdy nie przyłącza się, nie niszcz czegoś życia. A chcę ci powiedzieć, że czymś dobrym, czymś ciepłym możesz sprawić, że Bóg cię użyje w stosunku do swoich rówieśników. Podsumowując, nie chcemy być tymi, którzy śmieją się z tego, co inni jedzą. Jak ktoś woli szpinak, trudno, niech ciśnie szpinak. Ktoś lubi schabowego, spoko. Bo to nie chodzi o jedzenie i picie, ale chodzi o Królestwo Boże, o pokój, radość, sprawiedliwość. My jesteśmy sługami łaski i sługami Jezusa Chrystusa. Amen.